Łaska i pokój, bracia, niech się wam rozmnożą przez poznanie Boga i Jezusa Chrystusa, tą drogą. Jak siedziałem tam, to jakiś taki bardziej odważny byłem, a teraz tak jakoś... Tak chciałbym w tej myśli, która była tutaj zapoczątkowana i wydaje się, że tak szła przez całe te nasze zgromadzenia. Mam na myśli tutaj braterstwo nasze, wspólne bycie razem w Kościele, i bo wiemy, że czasami tak w teorii wszystko dobrze wychodzi, ale w praktyce potem tak nie bardzo czasami idzie. Są jakieś spory, są jakieś nieporozumienia. I u podstaw mojego tutaj rozważania leży, bracia, taki fundament, taka podwalina. To jest punkt dla mnie wyjścia i mojego pojmowania całej tej sprawy, relacji z braćmi. Chodzi tutaj o dzieło zbawienia, które Bóg zaplanował, które mamy przyjemność i przywilej oglądać, uczestniczyć w tym, dzieło zbawienia pisane przez Boga na wieczne czasy. To jest jakby historia, która nie ma końca. Te dzieło, które Bóg zamierzył przed wiekami. Sprawy, w które sami aniołowie chcieli wejrzeć, bo to było tak dostojne, tak wspaniałe i tak niezwykłe dzieło zbawienia grzesznika, że Bóg to wszystko zaplanował, wymyślił. Jest architektem tego wielkiego dzieła. Tam to nie jest dzieło człowieka. Tego trzeba zacząć. To jest dzieło Boga. Dzieło Boga. On sam wszystko uczynił. Sam wszystko uczynił. I jak myślę o tym wielkim dziele zbawienia, to ono w mojej duszy rysuje się jak wielki ocean. Wielki ocean, a moje usta to są jak taki zaworek, którym mogę coś wypuścić, coś mogę powiedzieć. Nie jestem w stanie jakby wyrazić, ale mam radość z tego, że to w sercach naszych Duch Boży nam te rzeczy objawia. I ten ocean, dopływam do tego horyzontu, który widziałem, ale widzę, że jeszcze tam dalej jest. Tam to jest wspaniałe to, co Bóg uczynił i co czyni dzieło zbawienia grzesznika. To jest dla mnie punkt wyjścia. To dzieło Boga. I różnica pomiędzy człowiekiem, który jest zbawiony, a który jest niezbawiony, jest tak odległa, tak wielka, jak niebo od ziemi. Te sprawy są tak oddalone. Możesz widzieć dwóch takich samych ludzi. Te same podarte buty. Te same rozczochrane włosy. Można powiedzieć, te same problemy. Ta sama robota od siódmej do... Możesz widzieć dwóch takich... Ale jeden jest zbawiony. I różnica między nimi jest ogromna. To jest odległość niepoliczalna. Takie rzeczy dzieją się z człowiekiem, który zaufał Bogu. I w ślad za Janem chcę dzisiaj tutaj powiedzieć i przytoczyć z 5 rozdziału, z listu 1 Jana, 1 wiersz. Każdy, jeżeli przyjdzie wam do głowy jakiekolwiek powątpiewanie i wprowadzanie tak zwanych wyjątków, to miejcie się na baczności, bo Słowo Boże mówi, że każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, narodził się z Boga. Każdy, kto wierzy, że Jezus z Nazaretu jest Synem Bożym, jest Chrystusem, narodził się z Boga. A każdy, kto miłuje tego, który zrodził, czyli miłuje Jezusa, miłuje Boga, który go zrodził. Czytamy, miłuje też tego, który się z niego narodził, czyli miłuje swojego brata. Czwarty rozdział, 15 wiersz, czytamy, każdy, kto wyzna, że Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a On w Bogu. Każdy. Dlatego to dzieło jest tak piękne i niezwykłe, że przechodzi ludzkie pojmowanie, że jak może być tak, że człowiek, który wierzy, otrzymuje tak wiele. No właśnie, to nie jesteśmy przyzwyczajeni w tym świecie w ten sposób. Ale Bóg to tak zamierzył, że każdy, kto wierzy w Syna Bożego, każdy, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym, narodził się z Boga. To kiedyś myślałem inaczej, ale dzisiaj ośmielam się twierdzić. To wyznanie, że Jezus jest Panem. Czytamy, że nikt nie może powiedzieć, takiego wyznania złożyć, jeżeli nie byłby w Duchu Świętym. Kiedyś myślałem, że trzeba powiedzieć, że jest Panem i wtedy dopiero Bóg ześle łaskę na ciebie i doświadczysz nowego narodzenia. Dzisiaj już widzę to inaczej. Dzisiaj wiem, żeby to powiedzieć, to musisz mieć pomoc Ducha. To już musi łaska Boża działać w twoim życiu, żeby takie wyznanie złożyć, że Jezus jest Panem, jest Synem Bożym. My tego nie wiemy. My myślimy, że my to wszystko kontrolujemy i na zasadzie takiej, że my decydujemy gdzie, co, jak i kiedy. Ale i w te sprawy módlmy się o takie poznanie, żeby Bóg nam rozświecał serca, poszerzał nasze poznanie w tej sprawie. Jak wielka to rzecz, jak wielkie to dzieło jest. Boże, jak wielkie i niezwykłe. Punkt drugi. Ta rzecz, o której wam powiedziałem tutaj na początku, ona jakby determinuje moje całe myślenie i mój stosunek względem braci. Tak to powinno być. Gdyż jeżeli miłujesz tego, który cię zrodził, miłujesz Boga, to jakby nasienie Boże, które jest w nas, sprawia, że mamy miłować brata, którego On też umiłował i wybrał i powołał i postawił w miejscu obok siebie. Jest taki fragment w liście do Rzymian. To już tutaj przechodzimy do tych relacji wzajemnych i braterstwa. List do Rzymian, 14 rozdział. Od pierwszego wiersza czytam, ale ja będę to wybierał, bo jest mało czasu i po prostu nie uda się czytać całych ustępów, ale chodzi tylko o myśl po prostu. Czytamy, że a tego, kto jest słaby, wierzę, przyjmujcie. Lecz nie po to, aby sprzeczać się wokół spornych kwestii. Jeden bowiem wierzy, że może jeść wszystko, inny będąc słaby jada jarzyny. Ten, kto je, niech nie lekceważy tego, który nie je. A ten, kto nie je, niech nie potępia tego, który je, bo Bóg go przyjął. Czyli wracamy tutaj, jakby Paweł wraca do tego fundamentu, że Bóg go przyjął. Czyli to nie myśmy siebie wybrali, tylko Bóg nas wybrał. To nie były nasze decyzje. Uchwała Rady Zboru, przyjmujemy tego brata na zbawionego człowieka, tak? I my o tym zadecydowaliśmy. To Bóg decyduje o tych sprawach. Bóg przyjął tego brata. I czytamy dalej, kim jesteś ty, że sądzisz cudzego sługę. Dla własnego Pana stoi albo upada, ostoi się jednak, gdyż Bóg może go utwierdzić. I czytamy potem dalej, że jeden bowiem czyni różnicę i tak dalej, i tak dalej. Nie będę tego już tutaj przytaczał. I tutaj dalej czytamy 10 wiersz. Dlaczego więc ty potępiasz swego brata? Albo czemu lekceważysz swego brata? Wszyscy bowiem staniemy przed Trybunałem Chrystusa. Jak bowiem jest napisane, jako żyje Pan, że ugnie się przede mną każde kolano, każdy język będzie wyznawał Boga. Tak więc każdy z nas za samego siebie zda rachunek i sprawę przed Bogiem. Doprawdy to jest dobra i zła nowina. Doprawdy nie będę musiał zdawać rachunku za brata Waldemara. Nie będę musiał za ciebie zdawać rachunku. Sam zdasz sprawę przed Bogiem. Za swoje postępowanie, przekonania, wybory, decyzje, postanowienia. I ja też będę musiał zdać sprawę przed Bogiem, gdyż On jest moim Panem. On mnie zbawi. I można by powiedzieć, ta sprawa tu, ona wiele o tym było już powiedziane, tak, ale istotą tej całej nauki też jest to, żebyśmy nie dawali też powodu do zgorszenia, do upadku dla brata, za którego Chrystus umarł. To jest wielka odpowiedzialność, tak, bardzo wielka odpowiedzialność, żeby nie dać przyczółku, nie dać przyczyny, powodu, że mój brat będzie się trapić moim postępowaniem, będzie się smucić. A może, nawet tutaj jak czytamy, może upaść. Bracia, dlaczego ty potępiasz swego brata? Pewnie w wielu sercach, nie, ja to nie. Ja nie. On może tak, albo oni. Oni to może potępiają, ja to nie. Ale zostawmy teraz tych innych. Dlaczego ty to robisz? Ja mówiąc ty, to mówię tylko do siebie tutaj, że Tomek, a dlaczego ty to robisz? Dlaczego potępiasz brata? Dlaczego tak szybcy jesteśmy do tego, żeby potępić brata za to, że czegoś nie robi, albo za to, że coś robi? To w dwie strony to idzie. Trudno to przyjąć, prawda, że tak może być. Ale Paweł mówi, albo dlaczego gardzisz swoim bratem? Jacie, jakie słowa, to słuchajcie, to straszne słowa, nie? Że naprawdę może aż tak daleko to się posunąć w moim życiu, że pojawi się potępienie, pojawi się pogarda dla brata. Naprawdę to tak daleko może pójść, bracie? Może. Naprawdę może pójść. Naprawdę może pójść i to nawet w sposób nieuświadomiony. I to mówię jako ten, który też upadł w tej sprawie. Potępienie dla brata, pogarda. To nie jest taka pogarda, wiecie, gardzę tobą, nie? Podejdę i wiesz co, jesteś dla mnie niczym. Nie. Tylko to w sercu, wiecie, ta postawa, którą wobec brata mogę przyjąć. Pogarda. Bo on nie robi tego, co ja bym chciał, żeby robił. Albo robi coś, co mi się naprawdę nie do końca podoba. Wszyscy staniemy, bracia, przed Trybunałem Chrystusa. Każdy sam o sobie zda sprawę Bogu. I w innym tłumaczeniu tego listu do Rzymian, ten 13 wiersz wybrzmiewa inaczej. Paweł mówi, przestańmy więc wyrokować jedni o drugich. Przestańcie. Przestań, bracie. Skończył z tym. Przestań. Nie rób tak. Przestańcie wyrokować jedni o drugich. A raczej to, wiecie, czym jest wyrok? Niektórzy otrzymali wyrok sądu w imieniu Rzeczypospolitej. To są pewne postanowienia. Jedni otrzymali, ale inni piszą te wyroki. Sądzą. Są sędziami. W innym tłumaczeniu czytamy o tym, że stajemy się sędzią brata. Ty wydajesz sąd. Siadasz w swoim sercu i piszesz, nie? I piszesz. A to jest tak. No to tutaj wyrok będzie taki. To trzeba zmienić, to mi się nie podoba, tego nie chcę. To... Wyrok. Nie? Masz wyrok, napisałeś wyrok w sumieniu swoim, w sercu. Nikt tego nie widzi. Ale ty tam masz wyrok, nie na niego. On właściwie ci nic złego nie uczynił. Nie robi tylko tego, co ty byś chciał, żeby może zrobił. Albo robi coś, co mi się tak nie do końca może, wiecie, podoba. No to co? No to dawaj, wpiszemy wyrok. W sercu mam wyrok, podpisałem, Tomasz Pichowski, wyrok. I Paweł mówi, przestańcie tak robić, nie czyńcie w ten sposób, bracia. Bo to jest strasznie potem te relacje między braćmi, jak wiesz, brat z bratem się spotka, ten ma wyrok na tego, ten na tamtego, no to czujecie, co to za relacja? To jest normalnie siekierę powiesić i obydwaj, to jest bardzo ważne, co teraz powiem, obydwaj, za obydwóch Chrystus umarł. Obydwóch przyjął Bóg do siebie. Obydwaj byli nędznymi grzesznikami, gdy Bóg ich odnalazł. Nikt tam nie był, wiecie, wspaniałym człowiekiem. Obydwaj byli grzesznikami. Paweł mówi, przestańcie. A jeżeli chcecie i lubicie, i powinniśmy to robić, lubicie pisać wyroki, to jest takie dopuszczenie ze Słowa Bożego. Paweł mówi, raczej to zawyrokujcie, by nie dawać bratu sposobności do upadku lub zgorszenia. Napisz wyrok, ale na samego siebie. Napisz postanowienie w swoim sumieniu dla siebie samego. Nie będę tak robić. Zabraniam tak robić. Nie? Tak jak czasami się mówi, jak jest dusza przygnębiona. Duszo moja, czemu jesteś taka przygnębiona? Raduj się, wołaj do Boga. Tak będą dni, gdy będziesz go jeszcze sławić. Tak samo w tej sprawie mogę napisać wyrok na siebie samego. Wiem, Paweł mówi, jestem przekonany w Panu, że nie ma niczego, co by samo przez się było nieczyste. Jest nieczyste tylko dlatego, kto je uważa za nieczyste. Gdy więc stanowiskiem w sprawie pokarmów zasmuca swego brata, nie postępujesz już zgodnie z miłością. Czyli czy naprawdę myślimy, że te pokarmy, te mięso, tutaj ta jarzynka, to wino, to jest katalog skończony? To jest spis zakończony? Że tam nic więcej, właściwie my nie mamy problemów tam z jedzeniem, tak i tak dalej. Czy to jest wszystko? Czy to może być tak wiele rzeczy, które ci będą po prostu nakręcać, tak, na brata, które nie będą ci się podobać. I już siadasz, i już piszemy wyrok. Podpisał Piechowski Tomasz, proszę bardzo, wyrok przygotowany. Takich wyroków przestańmy, nie piszmy tych wyroków, napiszmy wyrok na siebie samych, na swoje postępowanie. Zawyrokujcie w tej sprawie, jeżeli to w sumieniu się nam pojawi. Dążmy do tego, co służy pokojowi, wzajemnemu zbudowaniu. I to jest bardzo ważne w tych relacjach między nami. Bo jeżeli najpierw weźmiesz się za siebie, za te galopujące serce, które chce od razu brata osądzić, jak weźmiesz się za siebie, to wtedy zobaczysz, że inaczej ten brat w twoich oczach będzie wyglądać. Ta sytuacja jest taka podobna i chciałbym przytoczyć teraz tą historię, którą bardzo dobrze znacie, o dwóch ludziach, którzy... To jest w Ewangelii Łukasza 18 rozdział, czytamy Ewangelię Łukasza 18 rozdział i od 9 wiersza czytamy tutaj, gdzie ewangelista mówi tak. Powiedział też do tych, którzy ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innych mieli za nic. Taką przypowieść. Dwóch ludzi weszło do świątyni. Dwóch ludzi. Żeby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. I my w tym momencie, już słuchajcie, my już mamy wszystko wyjaśnione, nie? Bo my już wiemy, jak to było, że to wiadomo, że to było tak, że ten celnik to jest ten fajny, a ten faryzeusz to jest ten taki gnida, taka wiecie, taki obłudnik, nie, mamy od razu mi się 50 cech faryzeuszy za Kapunena wciska, że ja wiem już, kto tam wszedł, wiem, kto kim jest, ale gdy ta historia była podana, to nie było to wiadomo, było wręcz odwrotnie. Ten, który faryzeusz, który wszedł do świątyni, był człowiekiem uznanym, szanowanym, był powszechnie uznawany za człowieka pobożnego. Człowieka, który życie wiedzie przed Bogiem, dla Boga, przestrzega różnych przykazań i tak dalej, i tak dalej. A celnik to był w owym czasie człowiek, który był, można by powiedzieć, taką szujką, no taką, nie był lubiany w społeczeństwie, był, nie można było mu zaufać, bo to był po prostu ktoś, kto wiecie, za kasę to duszę sprzedał i tyle. Tak było wtedy. My dzisiaj mamy przestawiony obraz, ale tych dwoje ludzi, tych dwóch, weszło do świątyni. Oni nie weszli, nie czytamy, jeden wszedł do świątyni, drugi do domu publicznego. Nie, nie. Dwóch weszło do świątyni. I nie po to, żeby jeden z nich chciał się modlić, a drugi chciał rozróbę zrobić, ale dwóch chciało się modlić. Przyszli do Boga, żeby się modlić. Czujecie to? Dwóch braci przychodzi do zboru, do Boga, żeby się modlić. Faryzeusz stanął i tak się w sobie modlił. Taka cicha wewnętrzna modlitwa. W sobie się modlił. Dziękuję Ci, Boże. Zaczęło się wspaniale. Słuchajcie, dziękczynienie dla Boga. Fajnie zaczął. Dziękuję Ci, Boże. Tak się powinno modlitwę zaczynać. Dziękuję Ci, Boże, że nie jestem jak inni ludzie. Co on musiał mieć w sercu? Co przyszło do jego serca, że on tak pomyślał? Nie jestem jak inni ludzie. Czujecie to, o co tu w ogóle chodzi? Że nie jestem jak inni ludzie. Zdziercy. Niesprawiedliwi. Cudzołożnicy. I no, lista mu się kończy, rozgląda się na boki. Jest. Razem z nim wszedł do świątyni celnik. I dodał do tej listy i jak ten celnik. Czujecie, że my możemy się w ten sposób modlić? Boże, dziękuję Ci, że nie jestem taki jak tamte kościoły, jak to wszystko, tego. Potem jeszcze się rozglądasz. No i w sobie ten też, tego też. I on nie, dzięki Ci, Boże, nie jestem taki jak on. Legalista, czy taki jakiś tam. Poszczę dwa razy. Słuchajcie, wykłada jak na straganie swoje te wszystkie atrybuty i dokonania. Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co mam. Ale człowiek, jaka modlitwa, słuchajcie. A ten drugi, który wszedł też do świątyni, żeby się modlić. Ten drugi, ja już tutaj skracam, mówię, ten drugi brat też wszedł i mówi, staw z daleka, nie chciał nawet oczu podnieść ku niebu, ale bił się w piersi, mówiąc, Boże, bądź miłosierny mnie grzesznemu. Mówię wam, Jezus dalej kontynuuje, że raczej ten odszedł do swego domu usprawiedliwiony, a nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Słuchajcie, bracia, u podstaw takiej postawy leży to wywyższenie nad brata, że jestem lepszym człowiekiem, rozumiecie? Dlaczego tak mogę pomyśleć o sobie? To nie jest, wiecie, to nie jest pustego, tylko dlatego, że robię to. Możesz wypisać tą listę, co, jakie ty dokonania masz w Bogu, tak? Ile zrobiłeś, ile dokonałeś. I to, przecież świadomość tego, jak Bóg nas używa, jest wspaniała, ale z kolei podparcie się o to, że, wiecie, że jakobym miał jakieś miejsce przed obliczem Boga, bo On coś przeze mnie uczynił, ja jestem lepszym człowiekiem, tak? Jak można wejść do zboru, jak można wejść do kościoła, do świątyni i się w tak niewłaściwy sposób modlić? Jak myślicie, po takiej modlitwie, po wyjściu z tej świątyni, jaką postawę będzie mieć ten faryzeusz względem tego celnika? Przecież to jest śmieć, nie? To jest nikim. A otóż przed obliczem Boga okazało się, że Bóg usprawiedliwił celnika i miłe było mu to. A dlaczego tak się dzieje, bracia? Wywyższenie w sercu nad brata, że myślę, że jestem większy, wyższy, ważniejszy, nie? Że z taką historią, jaką mam, no to nie może być inaczej, no to musi tak to wyjść, tak? Ale każdy, kto będzie się wywyższać w ten sposób nad swojego brata, będzie poniżony, Bóg mówi, i to bardzo, 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 ależ to bardzo przeszkadza w relacji braterskiej. Epatowanie, wiecie, tą swoją taką wyższością. Jezus uczył nas, żeby się uniżać, tak? Żeby jakby względem brata uniżać się przed nim. Czyli znamy tę naukę, mamy 3 minuty, znamy tą naukę o uniżaniu się, o tym, żeby się nie wywyższać. Przypomniałem mi się z listu do Filipian. W pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. My możemy wiele studium na ten temat zrobić, teoretycznie to rozważyć, rozwalić temat, jak to się mówi, przywołać wszystkie znane nam przykłady Biblii i tak dalej. Możemy to wszystko rozważyć. Ale jeżeli w sercu, słuchajcie, jak tu się wiele dokonuje, jak w sercu rzeczywiście nie będę miał w uznaniu tego brata za wyższego od siebie, że on jest nie na zasadzie, wiecie, że to no, to na studium to musi wyjść wynik jaki? Na studium biblijne. Nie, no tak, no, bracia są wyżsi, nie, no wiadomo. Ale to jest tylko wynik studium biblijnego. Ale teraz jaki jest wynik w moim sercu? Bo jeżeli ja w sercu tego nie postanowię, wiecie, to jest coś, co musi dokonać Bóg w ogóle, tak nawiasem mówiąc. To musi dokonać Bóg, bo ja mówię, Boże, przy całej tej galopującej naturze człowieka, że chcę dla siebie, że chcę mieć uznanie, że chcę być ważny, że to jest naprawdę tak wielkie dzieło do wykonania. Ja mogę tylko przyjść do Boga, Panie, pragnę być takim jak Ty. Sługa uniżony. I my możemy sobie dokonać tutaj wyjątków, czyli wybrać fajnych braci wobec no, Paula Washera, Zaka Ponena i tam innych, tam jeszcze będziemy wymieniać tutaj, tak, no to ja ten, wiadomo, że on jest wyższy, przecież to jest oczywiste, że jest wyższy. Ale ten tutaj, no to w sumie, no to co on, jak on gada w ogóle, co on w ogóle ma do powiedzenia. Stąd tak bardzo ważne jest dzisiaj dla mnie wyznanie o Jezusie Chrystusie w życiu człowieka, że każdy, kto wierzy, że jest Synem Bożym i wyznaje, że jest Panem. Z Boga się narodził. On jest moim bratem. Chcę go szanować, chcę go miłować, bo Bóg go wybrał. I on w obliczu Boga, przed obliczem Boga jest świętym, świętym, umiłowanym Boga. Naprawdę tak to jest, bracia. I no to jest lekcja do odrobienia, to jest zmaganie się, to jest bardzo trudne zmaganie, to jest zapieranie się siebie, to jest po prostu umieranie, no co tu gadać, tak? To jest pisanie wyroków na siebie samego. To jest ciągłe pisanie wyroków na siebie samego, na te swoje przeświadczenia o sobie samym. Bo może cię ponieść, może cię unieść, tak? Że nie wiadomo, kim już jestem. Bo to i tamto. Niech nas Bóg od tego zachował, miłowani bracia. I tak to chciałem wam o tym powiedzieć. Bywajcie zdrowi.